Dzień dobry, tu Gedymin Radziszewski
i Jarosław Kuźniar.
Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym, zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski.
Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku negocjacje, ich planowanie i kontrola, rozpracowywanie przeciwnika, wpływ na niego i cały teatr, który dzieje się przy negocjacyjnym stole. Poznajcie głównych aktorów w tym obszarze pracy analityka wywiadu konkurencyjnego. Kiedy wróciłeś z pomysłem na podcast o negocjacjach, pomyślałem sobie, gdzie w świecie analityka w ogóle jest miejsce na negocjacje. Przecież to powinno być zero-jedynkowe. Tutaj nie ma względności.
No tak, ale to jest potrzeba biznesowa. Tak? To jest potrzeba biznesowa biorąca się z pradawnej potrzeby, którą było, pewnie jest dzisiaj i prawdopodobnie będzie. Po prostu wymiana dóbr zasobów. Tak? Negocjujemy od zarania dziejów, wymienialiśmy, nie wiem...
Jedwab na coś innego.
Jedwab na coś innego, muszelki na paciorki.
Gałka muszkatołowa na coś tam.
Tak, no jest, dokładnie.
Wiem, że prehistoria, ale to były smaczne rzeczy.
Dokładnie, przecież nie zawsze był aktualny jakiś tam bilet narodowego danego banku, prawda? To kiedyś było inaczej.
Bursztyn też swoje znaczył.
Bursztyn swoje znaczył, dokładnie. Mieliśmy taki tutaj szlak i tak dalej. Więc jakby sytuacja pradawnej wymiany, no to leży u podstaw tej potrzeby. W biznesie to jest codzienność, to po prostu się dzieje. No i jako osoba, która wspiera swoich klientów, no wspieram ich również w procesach negocjacyjnych, które są zwykłą, szarą, że tak powiem, codziennością.
Czyli jesteś takim trochę firewallem dla klienta, tak? Ty pewne rzeczy bierzesz na siebie, żeby oczyścić pole.
To zależy, czego oczekuje klient. Czy oczekuje wsparcia na zasadzie, siedzę razem z nim przy stole negocjacyjnym, czy wręcz te negocjacje są do mnie wyoutsourcowane, czy też po prostu jestem w back-office, właśnie prowadząc pewne działania
analityczne,
aczkolwiek tu też chodzi o to, żeby pozyskać pewne informacje przedtem. No więc z jednej strony właśnie pozyskać, z drugiej przeanalizować, tą syntezę odpowiednio przedstawić i zasilić zespół negocjatorów odpowiednio spreparowaną informacją.
Okej, czyli oni idą, siadają przy stole, zakładamy, że ja sobie teraz wyobrażam mój ostatnio ulubiony serial Suits, gdzie prawnicy wprawdzie siadają, no ale tam też są negocjacje. Oni mają zawsze pewność siebie ogromną, świetne garnitury i mam takie poczucie, że ileś tych teczek na stole, które są zgromadzone, to są właśnie te teczki, które w ich głowach pewnie są nawet ponumerowane, wiedzą, którą kiedy wyjąć, wiedząc, jak negocjacje przebiegają.
Tak może być, o ile tylko się, że tak powiem, dobrze do nich przygotują. No tak. Bo to jest cała skomplikowana gra. Z jednej strony oczywiście jest to teatr właśnie, tam, że się dobrze wygląda, dobrze jest się ubranym, pozy, gesty, miejsca przy stole. No tak. To jest element. Natomiast tak naprawdę to jest element teatralny. A od strony merytorycznej, no to przede wszystkim mamy takie trzy podstawowe etapy, bo póki w ogóle siądziemy do negocjacji, to musimy je zaplanować i się do nich przygotować. Odradzałbym stanowczo, że tak powiem, działania z marszu. To się zwykle dobrze nie kończy, więc jakby etap planowania, etap pozyskiwania informacji, etap przygotowania jest bardzo krytycznym etapem. Kolejny etap, no to jest już etap samych negocjacji per se. To są właśnie te teatry, strategie, taktyki.
W jakim miejscu się spotykamy, ale
dokładnie,
powiedz mi, godzina, miejsce, to wszystko też ma znaczenie.
Jasne,
tak?
Że
czyli
tak,
negocjowanie po południu, kiedy powiedzmy...
Najlepiej po lunchu. No, jeszcze tylko tutaj podpiszcie i w zasadzie mamy sprawę z głowy. To jest zabawa, to jest zabawa w oparciu o jakąś tam socjotechnikę czy biologię człowieka. Takie rzeczy też absolutnie się zdarzają.
Ale, bo nie pozwolę pójść na razie dalej, to jest ten moment, kiedy właśnie analityk wywiadu konkurencyjnego może przygotować też taką wiedzę właśnie o ulubionych miejscach, potrzebach, zwyczajach danej osoby. Nie wiem, czy to można jakoś sprawdzić, ale że rano jest, nie wiem, bardziej przebiegły, więc próbujmy przeciągnąć negocjacje na popołudnie i tak dalej, i tak dalej. Znajdźmy jego umownie słabsze strony, żeby je wykorzystać.
To zaraz rozwiniemy. Tylko powiedzmy jeszcze o tej trzeciej charakterystycznej dla procesu negocjacji cesze, monitoring porozumienia, bo wiele osób tak sobie myśli, że no jak się raz, prawda, dogadaliśmy i mamy tam wieloletnią umowę, to może być umowa biznesowa, to może być kwestia umów międzynarodowych, to tam dowolna umowa, jaką sobie wyobrazimy, no to, że prawda, ona obowiązuje w tym okresie i w taki sposób, jak się umówiliśmy. No to jest dość naiwne podejście. Więc ja bym tu serdecznie doradzał monitoring porozumienia. Czyli mamy takie trzy stage.
Każda strona go sobie prowadzi? Jak to jest?
A to ja bym powiedział w ten sposób, no możemy go nie prowadzić, tylko wtedy jakby cechujemy się pewną naiwnością i zaufaniem. A to jak mówiliśmy w poprzednich podcastach, właśnie na przecięciu tych dwóch dróg, naiwności i zaufania, zdarzają się największe nieszczęścia. Nie tylko personalne, ale też i narodowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby oczywiście możemy tego nie robić. Oczywiście możemy się nie przygotowywać do negocjacji. Tak, no możemy. Możemy nawet na nie nie iść. To jest jakiś też pomysł, prawda? Tu nie ma to,
a nie druga ma strona od razu pomyśli, że o, negocjują z nami.
Tak jest.
Ale wiesz, myślę sobie cały czas o tym planowaniu i przygotowaniu, że z mojej perspektywy laika, że jednak negocjacje, no to ja mogę powiedzieć A na twoje B, albo na odwrót i tak dalej, możemy użyć całego alfabetu, ale przecież ja nie jestem w stanie sobie wszystkiego jednak zaplanować, bo ja nie wiem, co jest w twojej głowie i w którą stronę ty być może ze mną będziesz chciał pójść. Ile ja sobie ścieżek jestem w stanie otworzyć i być na ile dróg gotowy, żeby z tych negocjacji nie wyjść goły. No?
Ależ oczywiście, bo w procesie planowania i pozyskiwania informacji i jakby przygotowania swojej ekipy negocjacyjnej. Nie chodzi o to, żebyśmy się przygotowali na każdą możliwą sytuację. To nie o to chodzi. Wyjdźmy od zupełnie innej presupozycji. Tu bym się odwołał do pewnej anegdoty, którą poczęstował mnie pewien generał.
I swoją drogą taki odcinek anegdoty Gedymina musimy zrobić.
Tak, tak, tak. To podsumujemy sobie w jakimś takim odcineczku. I tu akurat, jeżeli chodzi o negocjacje i planowanie, przygotowanie, to taka anegdotka, która właśnie mówi o tym, że taki starszy kolega temu mojemu znajomemu kiedyś podpowiedział, to jakieś 25, może 30 lat temu, że wiesz, tak zasadniczo to każdy chce współpracować. No i pytanie, czemu tak mu powiedział? To mi odkrycie odpowiedzi na to pytanie chwilkę zajęło. Mianowicie, jeżeli mówimy o służbie, tak, bo w życiu takim cywilnym, prywatnym, biznesowym, no to oczywiście nie mamy tak szeroko zakrojonych możliwości, ale też jednak coś możemy. Natomiast w takim przejaskrawieniu, chciałbym to powiedzieć, czyli służby cywilne, służby wojskowe, służba zwykle ma wystarczająco czasu, siły i środków, aby po pierwsze delikwenta, figuranta, bo tak to się kiedyś nazywało, jak to się nazywa dzisiaj, to nie wiem. Natomiast kiedyś to się właśnie nazywało figuranta, odpowiednio sprofilować, czyli dowiedzieć się o nim więcej niż on wie sam o sobie. O, a to już jest ogromna przewaga. No i po drugie, służba miała wystarczająco zwykle czasu, sił i środków, żeby stworzyć mu takie życie, żeby z ochotą rzucił się do współpracy. Robota typowo manipulacyjna, prawda?
Znaczy natomiast życie takie, drugie życie dla niego.
Nie drugie życie dla niego. Tak mogli zaingerować w jego faktyczne, realne życie.
Żeby go pchnąć
tak
do współpracy.
Tak go pokierować, żeby pchnąć go do współpracy, tak? I to jest tak naprawdę sedno tego bon motu, jakby rozwiązanie dla tego bon motu, jakby wytłumaczenie tego bon motu, że zasadniczo to każdy chce współpracować. Tak. No i jakby też idąc dalej, no w biznesie oczywiście nie ma takich możliwości jak w służbach państwowych. No mimo wszystko jednak coś o tej drugiej stronie możemy wiedzieć, a wręcz powinniśmy. No i tam się możemy dowiedzieć przeróżnych rzeczy. Możemy znać silne strony składu przeciwnika, jego deficyty, prawda? No to są rzeczy zasadnicze. Tutaj nie możemy w żaden sposób z tego rezygnować, bo po prostu nie przyjdziemy profesjonalnie przygotowani.
Wspominałeś o planowaniu i przygotowaniu, o negocjacjach tych realnych już. Później sugerowałeś także, żeby monitorować to porozumienie, bo to ważne.
Trzy główne punkty, tak.
I teraz zakładam, że może być tak, że nie idzie wynegocjowane porozumienie po naszej myśli. Tutaj musimy być gotowi na jakiś awaryjny plan?
No zdecydowanie tak, bo takim książkowym, modelowym podejściem jest to, że w ramach również tego przygotowania budujemy sobie najlepszą alternatywę dla braku porozumienia. Tak zwana BATNA. Best Alternative Towards Negotiated Agreement. Pamiętajmy, że zawsze możemy wstać od stołu, nie? Zawsze możemy wyjść, to oczywiście może być wyjście teatralne, więc wtedy powolutku się zbieramy, nie za szybko, żeby oni zdążyli nas zatrzymać, prawda? Jeżeli taka jest intencja, ale jeżeli już faktycznie wychodzimy, bo jakby nie widzimy możliwości porozumienia, tej przestrzeni negocjacyjnej nie ma, no to po prostu wychodzimy, tylko musimy mieć pomysł, co dalej, bo tu jakby znowuż powiedzmy sobie w ten sposób, przynajmniej ja tak podchodzę do spraw biznesowych, do życia generalnie, ja lubię mieć trzy plany. Plan A, plan B, plan C. I tak też zachęcam moich klientów. Oczywiście plan A to osiągnięcie porozumienia, to sukces negocjacji związany z tym, że to porozumienie jest zawarte, była przestrzeń negocjacyjna w tej przestrzeni, spotkaliśmy się jako partnerzy.
Okay, czyli to nie musi być to nasze wyjściowe, że my zamarzyliśmy sobie, że to będzie wyglądało tak. To mogą być w toku negocjacji trochę inne założenia, ale w sumie z finału i tak jesteśmy zadowoleni.
Tak, dokładnie. Okay. Po prostu jesteśmy w stanie zgodzić się na to, na co się zgadzamy. Mm-hmm. Być może nie jest to nasza pozycja wyjściowa, ale jest to na przykład coś powyżej albo na granicy, gdzie w procesie przygotowania powiedzieliśmy sobie, to jest nasza granica. Poniżej? Nie. Poniżej nie schodzimy. Mm-hmm. No więc jeżeli w tej przestrzeni negocjacyjnej mamy porozumienie, możemy być zadowoleni, przechodzimy do następnego etapu, czyli do monitorowania tego porozumienia. Natomiast jeżeli nie, to plan B batna. No tylko musimy mieć ją ulepioną, tak? No co, jeżeli nie ma tego porozumienia? I to musimy mieć bardzo jasno powiedziane. Co wtedy robimy? No jest też plan C, bo ja bym powiedział, że posiadanie dwóch planów, plan A i plan B, to jest taki wybór pozorny. No albo się dogadam, albo się nie dogadam. No i tu są konsekwencje. Jak się dogadam, to a jak się nie dogadam, to B. Natomiast spójrzmy szerzej, no bądźmy wolnymi ludźmi i mi się tak wydaje, że posiadanie trzech alternatyw czyni człowieka wolnym. Po prostu jest ta swoboda wyboru, tak? Nie ma tego pozornego wyboru albo. Jest swoboda wyboru, możemy też sobie powiedzieć, dobrze, no to jak się nie dogadamy, to się nie dogadamy. Widzimy też świat inaczej, w takim razie będziemy realizowali jakąś trzecią opcję z kapelusza, mamy ją przygotowaną, jest to w ogóle coś niestandardowego, tak? Z jednej strony możemy się dogadać, z drugiej możemy się nie dogadać, a z trzeciej strony będzie jeszcze inaczej.
Jesteśmy już po zasadniczo, każdy chce współpracować i wiemy mniej więcej, jak to może wyglądać, ale rozpracowujemy tego człowieka, którego chcemy rozpracować.
Zwykle zespół.
Zespół rozpracowuje.
Nie, rozpracowujemy zespół negocjatorów z drugiej strony.
W ten sposób, okay.
Tak jest i decydentów, bo jakby tam są dwie główne kategorie, tak? Decydent nie zawsze siedzi przy stole, jeżeli siedzi, no to fajnie. Jest jakiś zespół po tamtej stronie, zwykle to są co najmniej trzy osoby, każda ma inną rolę, to takie tam powiedzmy statystyki, no jest jakiś szef ekipy, jest obserwator, jest ten,
zły który... i dobry policjant, krótko mówiąc.
Różnie, to są zwykle trzy role, tak? No bo ktoś musi notować, ktoś musi obserwować, a ktoś musi prowadzić rozmowę.
Czyli
tak?
Jest to jakiś poker?
No jest, jasne.
No jest.
Pewnie.
Od razu oczy nam się zaświeciły. No to też lepiej zrozumieć, jak to wygląda. A w pokerze, no to czasem tym wzrokiem, albo wzrokiem, który nic nie mówi, też możemy jakoś wpływać. Jak wygląda właśnie już później ta praca przy stole negocjacyjnym? No,
bardzo różnie, bo tu jakby znowuż sięgnijmy do wzorcowego modelu, takiego książkowego. Życie oczywiście jest inne, natomiast w książce takiej rozsądnej, szybkiej, w takim bryku, skrócona lekcja negocjacji, na pewno można przeczytać, że okej, towarzysze, no to zastanówmy się, prawda, czego chcemy, czyli jeżeli chcemy czegoś konkretnego, no to właśnie fajnie skwantyfikujmy to sobie, po czym poznamy, że ten sukces będzie. To są podstawowe trzy obszary, czyli zakres, dwa, warunki, trzy, cena, tak? W tych obszarach musimy dokładnie wiedzieć, czego my chcemy. Musimy sobie w tych obszarach ustawić pewnego rodzaju widełki, które mówią o tym, że no dobrze, no musimy coś zawistować na początek, nie? Czyli musi być jakaś pozycja otwarcia. Życie raczej nie da nam czegoś więcej niż nasza pozycja otwarcia, więc raczej możemy się spodziewać, że dostaniemy mniej. Tą pozycją musimy zagrać, tak? To jest taki efekt kotwiczenia, tak?
Czyli raczej więcej niż mniej.
O, zdecydowanie. Później oczywiście warto sobie powiedzieć, dobrze, no to pozycja otwarcia to jedno, a z drugiej strony to jaki najlepszy efekt chcielibyśmy w tych trzech obszarach osiągnąć i trzeba to sobie odnotować. Byłoby super, gdyby było tak, no ale później musimy zejść jeszcze niżej, to znaczy powiedzieć sobie, dobra, no będzie jak będzie, może być różnie, gdzie są nasze, że tak powiem, minimalne wymagania, nie? I też to sobie odnotować. I przestrzeń negocjacyjna to jest przestrzeń tak naprawdę między tą pozycją otwarcia, poprzez najbardziej taką faworyzowaną opcję, a kończąc na najniżej akceptowalnej. No i już. I to jest model, nie? I w tej przestrzeni się tam zmagamy z naszymi, że tak powiem, oponentami po drugiej stronie stołu. No i fajnie, natomiast to nie zawsze tak wygląda.
No właśnie,
bo gry i zabawy powodują, że to nie jest taki prosty proces, ludzie grają różne numery, pytanie też, jakie mają argumenty, no bo możemy sobie wyobrazić też takie negocjacje teksańskie, czyli mówimy 5. Ktoś mówi, jakie 5, ewentualnie 2,30. Na co my mówimy, o kochani, jak wy tak do nas, no to 6. Tylko musimy...
Dobre,
tak,
podoba mi się.
Tylko musimy mieć odpowiednie lewary na żywotnych interesach drugiej strony, no bo z drugiej strony patrząc, no to może ktoś dojść do wniosku, że sobie z niego robimy żart, nie? Czyli ktoś powiedział 5, my mówimy 2,30, a ktoś mówi 6, no to jeżeli nie mamy tych lewarów, jeżeli nie mamy tych przewag konkurencyjnych, no po prostu ktoś może wstać i wyjść i przestać z nami rozmawiać.
O tej tej krytycznej sytuacji, czy o tych takich obszarach krytycznych chciałbym chwilę porozmawiać. Jak one mogą wyglądać?
Przeróżnie, no jakby pomysłowość ludzka nie zna granic. Podejścia alternatywne absolutnie są. Z mojego doświadczenia to różnie bywało. Ktoś tam coś tam notował, prawda, na ekranie widzieliśmy te notatki, przerabiane były w dokument, dokument zjeżdżał na drukarce, trzeba było go podpisać, no ale bez czytania to nie warto, więc się okazywało, że to, co było na ekranie versus na dokumencie, to są zupełnie dwie inne historie, nie? No taki tam niska piłka. Takie pomysły, nie? Mogą być pomysły zupełnie inne, czyli nie wiem, jedziemy na zmęczenie, czyli nieważne przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy, co mówi druga strona, my wymieniamy ekipy po naszej stronie po to, żeby ich zmęczyć. No, no, no. Po naszej stronie zawsze przychodzi trzyosobowy skład, nie? My jedziemy tym składem, my mówimy merytorycznie, poukładanie, jedziemy jak walec do przodu. A po drugiej stronie bawią się zupełnie inaczej. To znaczy wymieniają w kółko skład. I tak na przykład miesiąc można się odbijać, nie? Czyli my zawsze przychodzimy, mówimy to samo, oni tam gadają dowolne rzeczy. No zdarzają się takie historie, tak? Zdarzają się takie taktyki na zmęczenie. Sadzają człowieka akurat w słoneczne dni naprzeciwko okien, które walą po oczach, albo nie wiem, oświetlenie odpowiednie, albo trzymają tylko o wodzie i cukierkach. No przeróżne historie można tu wymieniać. To są tylko zagrania.
Ale to jest ta dominująca pozycja?
To nie jest żadna dominująca pozycja. To jest po prostu zagrywka. To jest zagrywka, która się może bardzo prosto skończyć, bo jeżeli ktoś mówi, no kochani, ale to jeżeli wy chcecie, żebyśmy my z wami rozmawiali od 8 do 18, to ależ oczywiście jest to możliwe z dwugodzinną przerwą na lunch. I tyle, nie? I to już załatwia sprawę cukierków i wody. Woda dobra, cukierki zabrać, proszę. No i wracając do naszej poprzedniej audycji, znowuż ten sam zresztą generał kiedyś zadał mi bardzo takie fajne pytanie, które pamiętam do dziś i też zadaję moim klientom. Zastanów się, w czyim świecie żyjesz, nie? Bo to nie jest tak, że jeżeli negocjujesz z drugą stroną i to jest, nie wiem, wielka korporacja albo nie wiadomo co tam jeszcze, to, że od razu ma lepsze prawa, może narzucać swoje warunki. Nie, tak nie jest. Każdy żyje w swoim świecie. I teraz jest pytanie, czy mamy jakąś wspólną przestrzeń, w której możemy się porozumieć.
Mamy zakres, mamy warunki, mamy cenę, tak, wynegocjowaną. To wszystko się, zakładam, odbyło. Czy są jeszcze jakieś obszary, o których powinniśmy pamiętać?
Oczywiście możemy tu mnożyć skomplikowanie na potrzeby tej audycji. Myślę, że to są główne wątki. Mm.
O tym powinniśmy myśleć, jak marzy nam się negocjacja. Natomiast, czyli jak już mamy to ustalone i jesteśmy w tych granicach, które sobie wyznaczyliśmy, są podpisy złożone, tak?
Tak, załóżmy, mamy wynegocjowaną rzecz. Że wynegocjowaliśmy umowę, jesteśmy zadowoleni, podpisy zostały złożone, w dodatku pod dokumentem, z którym się w pełni zgadzamy za naszą wiedzą i zgodą.
Dobra, i teraz pilnujemy tego, czy zaczyna się nam to realizować. A właśnie. Tak? Wychodzimy ze spotkania i się zaczyna.
Zaczyna się zabawa, bo jakby negocjacja nie zaczyna się samym procesem negocjacji, bo przedtem powiedzieliśmy sobie, musimy mieć proces przygotowania, planowania. Z drugiej strony nie kończy się złożeniem podpisów, bo startuje proces monitoringu porozumienia. No bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze, właśnie zakończyliśmy pewien fragment zmagań, ale to nie znaczy, że te zmagania zakończyły się per se. Dalej są te dwie strony, dalej każda z tych stron ma swoje interesy, tak rozumiane, jak rozumiane. W biznesie to zawsze chodzi o marże i łańcuch dostaw, czyli kto na kogo pracuje. No już bardziej się tego uprościć nie da. No i musimy coś z tym zrobić. To znaczy nie idzie tak po prostu zamknąć oczu, powiedzieć sobie, 4 lata to ja mam teraz wspaniałe, koncentruję się tylko i wyłącznie na wypełnianiu moich zobowiązań wynikających z umowy. Oczywiście, koncentrujemy się jako profesjonaliści na wypełnianiu obowiązków umownych, ale z drugiej strony jesteśmy na tyle świadomi, na tyle przewidujący, że przyglądamy się tej sytuacji w sposób niestandardowy, czyli ergo implementujemy system wczesnego ostrzegania.
No właśnie, co to, bo o nim słysząc, myśląc, wyobrażam sobie, że to jest trochę jak z tą umową, którą negocjujemy, czy ze sprawą, którą negocjujemy. Mamy jakieś widełki, mamy jakieś marginesy. Tutaj rozumiem, że mamy kilka świateł albo kartek, tak? Że coś się dzieje zgodnie z wynegocjowanymi warunkami, ale widzimy, że już czerwona lampka się nam zapala. Albo żółta wcześniej.
Póki dojdziemy do tych lampek, musimy sobie powiedzieć, jakie są krytyczne czynniki, po których poznamy, że cokolwiek złego się dzieje z naszym porozumieniem. Te czynniki trzeba wymienić, ich jest jakiś konkretny katalog, pewnie nie za dużo, no bo by tam nam się strasznie to oświeciło jak lampki na choince, ale powiedzmy tak, no idźmy za liczbą Millera 7 plus minus 2, no to wtedy po prostu musimy się temu przyglądać, tak, na bieżąco. Co jest dla nas ważne, jeżeli chodzi o nasz biznes w kontekście tego porozumienia? Po prostu obserwujemy, co robi klient, co robi jego klient, obserwujemy, co robią nasi podwykonawcy, no po prostu przyglądamy się systemowi, tak, żeby nie być zaskoczonym.
Czyli mamy ograniczone zaufanie, mimo że wynegocjowaliśmy umowę i podpisaliśmy się pod nią.
Ależ oczywiście, no ograniczone zaufanie to podstawa, a naiwność należy się jej natychmiast pozbyć. Więc jakby, jeszcze raz powtórzę, na drodze zaufania i naiwności dzieją się największe problemy. powiedzmy to bardziej tak jak pewien znany polityk. No, kto nie dogląda własnego majątku, ten go traci, tak? Więc jakby no tutaj nie ma miękkiej gry, to jest biznes, tam możemy znaleźć różne zachowania, tak jak w życiu. Po prostu musimy świadomie monitorować sytuację, ale to też jeszcze nie jest koniec, bo jakby mamy tą świadomość, to nawet mamy zwykle napisane na tych kartkach papieru, które podpisaliśmy, kiedy to porozumienie się kończy. Więc oprócz wdrożenia systemu monitoringu, i to jest pierwszy krok, po negocjacjach szykujemy się już do kolejnych.
Czyli jedna wojna za nami, a druga się...
Tak jest, a druga się właśnie zaczęła. No tak to działa.
Nawet jak potrwa 3 lata, bo to przynajmniej wiemy tyle, nie?
Tak jest, wiemy, że to może trwać 3 lata. Tak, właśnie, to może trwać 3 lata, natomiast przygotowujemy się już do kolejnych negocjacji. No tak to wygląda, to jest kwestia pewnego przewidywania, pewnego planowania. Tak życie wygląda, tak samo w polityce. Tak? Biznes i polityka, jak dla mnie, to są bardzo pokrewne historie, gdyż ja tu widzę jeden wspólny mianownik, mianowicie reglamentowanie dostępu do ograniczonych zasobów. Czy to jest biznes, czy polityka, w sumie chodzi o to samo.
Ta BATNA, o której mówiłeś kiedyś, ja spolszczam ten skrót, tak. ale to jest coś takiego, co ładnie podsumowujesz też stwierdzeniem mogę, ale nie muszę.
Mogę, ale nie muszę, ale to nie zapewnia mi tego BATNA, to zapewnia mi plan A, plan B i plan C, czyli ten swobodny wybór między 3 opcjami. BATNA to jest tylko alternatywa, to jest pozorny wybór, czyli albo się dogadam, albo się nie dogadam. Jak się dogadam, to będzie tak, a jak się nie dogadam, to będzie tak. No ale nie ma tu wtedy tej trzeciej opcji, nie?
Czyli tak naprawdę negocjacje trwają cały czas w biznesie.
Tak, to nie jest kwestia eventu, to jest kwestia procesu. To jest proces cykliczny.
Jasne, czyli nie spotykamy się w biurze o 12 i do 14 mamy czas, żeby coś wybrać, wynegocjować, jak nie, to koniec, tylko to chwilę trwa. I to nawet nie mówię o tym jednym wydarzeniu, jakim są negocjacje, które mogą rzeczywiście ciągnąć się w nieskończoność, umowną nieskończoność, ale podoba mi się to porównanie, czy myślenie też o tym, że jedna skończona rzecz otwiera tak naprawdę pole do popisu przy drugiej i
tak
że
jest.
Musisz być cały czas w gotowości.
Tak jest, dokładnie. To jest tak, jak kiedyś ujął to pewien mój znajomy z kolei pułkownik. On powiedział mi coś takiego: Gedymin, jak się jedna wojna skończyła, to druga się zaczęła. I tyle, to jest cytat. Wojskowi mają taką tendencję do patrzenia w specyficzny sposób na świat, to trzeba przyznać, natomiast no, to jest ciekawe też spojrzenie. Warto je jakby zasocjować
do biznesu
i ciekawe też wtedy wątki też powstają.
Bo dzisiaj wojen światowych szczęśliwie nie ma co chwilę, ale przeróżne konflikty wybuchają co chwilę. Teraz patrząc po biznesie, dynamika zmiany też jest ogromna, więc tak jak mówisz tutaj, rzeczywiście jedne negocjacje skończone, drugie się zaczynają, to nie muszą być negocjacje na ten sam temat, ale być może inne. Już wiemy, że ta technika się sprawdziła, to może ją wykorzystamy lub zmienimy. Czyli nie ma w ogóle żadnego status quo.
To status quo jest non-stop podważane. I tu jakby z twoją wypowiedzią, którą przytoczyłeś przed chwilą, ja niestety nie mogę się zgodzić, bo moim zdaniem wojna trwa i ona zawsze trwała i zawsze trwać będzie. To jest kwestia walki zbrojnej, której my nie obserwujemy, no bo na naszym terenie jej nie widać. Natomiast jakby walka ekonomiczna, propagandowa, polityczna, no tutaj odmian tej walki możemy tylko mnożyć, no to cały czas się dzieje. I podobnie w biznesie, tak? Ludzie ze sobą konkurują o to, kto na kogo pracuje, to po pierwsze. Po drugie, kto ustala czyją marżę. W uproszczeniu takim totalnym w biznesie chodzi o marżę. Kto wyciska lepszą marżę, tak? I ta wojna trwa, mimo, że tak powiem, pokojowych metod w rozumieniu niezbrojnych, prawda? Ale czy mniej, czy bardziej agresywnie, no po prostu o to walczymy. I te status quo cały czas jest podgryzane. Cały czas wchodzą nowi gracze, cały czas wchodzą jakieś substytuty, prawda? To nawet patrząc na model Portera, który mówi oczywiście w tej osi, nazwijmy to poziomej, no mamy klienta, mamy rywalizację w danej niszy, plus mamy siłę przetargową naszych podwykonawców. No to tu już nawet jest dosyć agresywnie, a jeszcze przecież w tej osi pionowej mamy nowe wejścia, czyli nowych graczy rynkowych oraz substytuty, które dostarczają to, co my dostarczamy, tylko w inny sposób.
To kiedy ten biznes ma na chwilę odpocząć? Jak on musi być cały czas gotowy?
Bądź gotów. Bądź gotów. To jest jedyna moja porada. Bądź gotów, czyli takie hasło skautów amerykańskich: be prepared. Nie?
Be prepared, bo negocjacje, be prepared, bo konkurencja, be prepared,
To jest cykliczny proces. Jakby nie patrzmy na to w ten sposób, że to się składa, ten biznes z jakichś eventów, że dzisiaj negocjujemy, a jutro będziemy leżeli na hamaku. Nie, no dzisiaj robimy to, jutro robimy tamto. Natomiast to jest nieskończony proces tak naprawdę konkurowania po prostu. I ja bym powiedział w ten sposób, że słabi konkurują o przetrwanie, średniaki konkurują o równowagę, a silni konkurują o dominację. I tyle w tym temacie.
Szanowni słuchacze, be prepared, jak mówi Gedymin. Bardzo dziękuję.